Dzień dobry Państwu, nazywam się Klara Malecka i witam Państwa w dzisiejszej rozmowie Wszechnicy prowadzonej przez Fundację Wspomagania Wsi. Dzisiejszym gościem Wszechnicy jest Tomasz Chmarzyński, sołtys wsi Lipienek w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim w gminie Lisewo. I Tomasz Chmarzyński, oprócz tego, że jest sołtysem, jest pasjonatem lokalnej historii i dzisiaj o fragmencie historii przemian na wsi II Rzeczpospolitej nam opowie z takiej perspektywy lokalnej, z perspektywy społeczności wsi Lipienek, z perspektywy indywidualnych ludzi, historii, a w szczególności z perspektywy pewnego szczególnego projektu, który państwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym prowadziło. A co to jest za projekt, to już o tym opowie Tomasz. Tomku, opowiedz o Lipienku.
Witam na początek wszystkich bardzo serdecznie obserwujących nas tutaj na kanale Wszechnicy. Witam wszystkich tych, którzy będą nas oglądać. Proszę Państwa, witam Państwa z Lipienka, gdzie 16 lat temu nabyłem siedlisko z małym drewnianym domkiem, tak zwaną poniatówką. Od blisko 8 lat jestem sołtysem wsi Lipienka, jednej z najstarszej wsi w powiecie chełmińskim. Tak się składa, że za chwilę będziemy obchodzić 750-lecie wsi, bo jak piszą kroniki, pierwsze wzmianki z roku 1275-1277, różnie to w tych źródłach jest zapisane, na drewnianą strażnicę zakonną krzyżacką napada plemię Jadźwingów pod wodzem niejakiego Skomanda. I tak właśnie rozpoczyna się historia Lipienka, czyli za chwilę będziemy obchodzić okrągłe 750-lecie wsi. Tutaj przedstawię Państwu, tak trochę się pochwalę naszymi ostatnimi osiągnięciami. Tak wygląda Lipienek z lotu ptaka. Za chwilę przejdę do galerii. Już chwilę coś mi się tutaj, ale już za chwilę wracamy. Ja powiem tylko o naszych ostatnich projektach. Chwilę wrócę do.
Techniczne problemy to zawsze
Chwilę,
coś.
tak, tylko mały
Coś tam się,
problem.
jak coś się może zepsuć.
Zaginęła mi galeria. O, mam tutaj. Dobra, i tutaj pokażę Państwu tylko takie nasze ostatnie. Tak wygląda Lipienek z lotu ptaka. Dla tych, którzy jeszcze nigdy nie byli w Lipienku, zachęcam do odwiedzenia Lipienka. Nasza działka sołecka z nową świetlicą, którą przed tygodniem mieliśmy zaszczyt otwierać. Miła uroczystość. Także, ale nie o tym tutaj dzisiaj mowa. My mamy mówić o poniatówkach. Właśnie skąd się wzięło moje zainteresowanie poniatówką? Ano stąd, jak już wspominałem, że zakupiłem siedlisko z małym drewnianym domkiem i na te domki wszyscy tutaj w okolicy mówili poniatówki. Zresztą nie tylko tutaj, ale na całej ziemi chełmińskiej. Tak prezentowało się moje siedlisko, które zakupiłem 16 lat temu. No i to, że spora część mieszkańców mówiło na te domki poniatówki, ale nie do końca wiedzieli, skąd się to wzięło, dlaczego te poniatówki, postanowiłem zrealizować mój jeden z pierwszych projektów jako sołtys. Nasze starostwo powiatowe ogłosiło konkurs dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa i ja zrealizowałem program Poniatówka Dom z Duszą z moją bratową Iwoną. Wspólnie zbudowaliśmy poniatówkę. Pozdrawiam bratową Iwonę. Tak właśnie się prezentowała ta makieta poniatówki, ten mały drewniany domek, o którym za chwilę będę opowiadał. A tak wyglądało otwarcie tego projektu, tego, tak się prezentuje ta poniatówka. Dzisiaj ta poniatówka stoi naprzeciwko nowo wybudowanej świetlicy, tej, której przed chwilą Państwu prezentowałem. Jak się zaczęła w ogóle historia poniatówek? Ogólnie trzeba rozpocząć tą naszą opowieść, myślę, od postaci ministra okresu międzywojennego II Rzeczypospolitej, ministra Juliusza Poniatowskiego. Juliusz Poniatowski był ministrem rolnictwa sześciokrotnie, właśnie w okresie międzywojennym. Człowiek niezwykle wykształcony, w Pradze studiował, w Brukseli. No i on wziął sobie za taki swój główny cel reformę rolną polegającą na parcelacji. Parcelacja polegała na tym, że minister stwierdził, że południowa Polska jest zdecydowanie przeludniona, a wiązało się z tym, że Polska odzyskuje niepodległość, zaczyna się reemigracja, czyli powroty do Polski i głównie właśnie gdzieś do krakowskiego, do małopolskiego i tam tej ludności jest naprawdę bardzo dużo, straszna bieda, bo rodziny gospodarują na 2 hektarach, 1,5 hektarze, a często są to rodziny małżeństwa z dziećmi, z liczną gromadką dzieci, jeszcze rodzice i oczywiście straszna bieda. Minister szuka rozwiązania i wpada na pomysł właśnie parcelacji majątków ziemskich, przede wszystkim na Pomorzu i w Wielkopolsce, bo stwierdza, że właśnie tam jest najwięcej ziemi, które można jeszcze wykorzystać. Są duże majątki ziemskie, obszary, częściowo nawet niezagospodarowane, użytki. I tak wspominał o tym w Sejmie w 1934 roku. Tak cytuję teraz ministra. Państwo prowadząc swą politykę rolną zamierza do tego, aby tereny, które wykazują najniższe zaludnienie rolne, stawały się terenami stopniowo zagęszczającymi się, przynosząc ulgę terenom przeludnionym. Poznańskie i Pomorze pod tym względem jest wyjątkową dzielnicą, albowiem stan przeludnienia jest tam najniższy i zasób ziemi wielkiej własności jest największy. Natężenie przeto polityki agrarnej w tych dwóch województwach ma podstawy swoje zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Tak mówił minister w Sejmie, promując swoją reformę. Oczywiście założenia tej reformy nie zawsze spodobało się szczególnie ziemianom, tym obszarnikom ziemskim tutaj na Pomorzu i w Wielkopolsce, bo wiązało się z tym, że oni musieli część swoich ziemi właśnie przekazać na parcelację. Były jakieś sprzeciwy. Minister ogólnie miał plan, żeby pod parcelację przeszło 5 milionów hektarów ziemi, a udało się do 1939 roku sparcelować 2,5 miliona hektarów ziemi.
No oni przepraszam, że ci przerwa, oni dostawali
Tak.
jakieś wynagrodzenia, prawda, za to, że
Tak,
przekazywali te ziemie.
dostawali
Odszkodowania.
odszkodowanie od państwa i to odszkodowanie ponoć nie było wcale takie niskie, ale wiadomo, że pan, który gospodarował na 900 hektarach, 800 hektarach, to jak miał się pozbyć 200 hektarów, czy 50, czy 100 hektarów, to wówczas gdzieś tam pojawiał się jego sprzeciw i dlatego postać ministra Poniatowskiego w jednych budziła podziw, uznanie, a w drugim właśnie w klasie tej wyższej, gdzie jest tam jakiś sprzeciw, jakieś nie do końca zgadzanie się z nim. No ale chcąc, nie chcąc, ci panowie musieli oddawać swoje ziemie pod tą parcelacją. Nie były to jakieś duże obszary w ich majątkach. Tak jak mówiłem, oni gospodarowali na 500 hektarach, 1000 hektarach, czyli oddawali gdzieś tam 100 hektarów, załóżmy na parcelację. Akurat w Lipienku, gdzie jestem sołtysem, zostało rozparcelowane 30 działek i tutaj nie było czegoś takiego, że się ktoś z tym nie zgadza. Przeczytam Państwu, jak pisał orędownik powiatowy powiatu chełmińskiego w 1936 roku. Jest to ogłoszenie o wykonaniu pomiarów do celów reformy rolnej. W majątku Lipienek, powiat chełmiński, odbędzie się wykonywanie pomiary do celów reformy rolnej. Właściciele, dzierżawcy lub inni użytkownicy nieruchomości obowiązani się w myśl artykułu 1 ustawy z 1932 roku w sprawie pomiary państwowych zezwolić mierniczym rządowym lub mierniczym przysięgłym przeprowadzającym pomiary do jego wykonania. Wnioski o wynagrodzenie szkód powstałych z powodu wykonania czynności pomiarowych należy składać do biura wojewódzkiego. Po otrzymaniu wniosku mierniczy wezwie miejscowego sołtysa do oszacowania strat na gruncie, które zostały uczynione. Czyli nawet przy wykonywaniu pomiarów taki właściciel ziemski otrzymywał odszkodowanie, gdyby w przypadku dokonywania pomiarów coś się tam zadziało, już miał zapewnione odszkodowanie. Cała ta reforma została dobrze przemyślana, tylko tak jak mówię, opór ziemiaństwa gdzieś tam przyczynił się do tego, że nie była w takim dużym stopniu, jak minister Poniatowski sobie założył. Taką główną przyczyną, która skłoniła ministra Poniatowskiego, ale nie tylko ministra, ale przecież pracowało na to kilku ministrów. Minister Poniatowski był aż 6-krotnie ministrem rolnictwa. To świadczyło o jego zapewne wiedzy, doświadczeniu i o tym, że był szanowany. Ale główną taką przyczyną, tak jak już wspomniałem, było przeludnienie w południowej Polsce. Tam, jak już wspominałem, na małych obszarach ziemskich, na małych areałach gnieździły się duże rodziny, I to skłoniło do tego, aby podjąć tę decyzję. Na południu Polski, właśnie w Małopolskim, w Krakowskim, Podkarpackim prowadzona była akcja mająca zachęcić miejscową ludność do przesiedlania się właśnie na te tereny Pomorza, tutaj do nas, do Wielkopolski też bardzo dużo. I taki.
Ta rodzina tutaj na zdjęciu, przepraszam, to chyba jakaś taka cygańska bardziej, tak jak
Tak,
patrzę na twarze,
pewnie
takie
tak.
ciemniejsze trochę.
Ale
No
to
ale
chciałem
w
pokazać to
takich rodzinach
przeludnienie
też
tych,
było wiele
jakie te
dzieci,
rodziny,
prawda?
jakie były
Tak.
duże. Tak. I właśnie te rodziny zostały zachęcane tam akcjami promocyjnymi, żeby osiedlać się na Pomorzu, że powstają nowe domy, nowe gospodarstwa, zagrody wiejskie. Robiono wszystko, żeby ich zachęcić do tego. I takie gospodarstwa, które tutaj się znajdowały u nas na Pomorzu, były budowane akurat w powiecie chymickim w latach 35-37. Gospodarstwo takie składało się z trzech budynków, tak naprawdę. W skład tych budynków wchodziła obora, stodoła i budynek mieszkalny drewniany, poniatówka. Tak mniej więcej te budynki prezentowały się w tamtym czasie, te poniatówki. Potem pokażę Państwu zdjęcie takie przekroju poniatówki, ale co tutaj chciałem też zaznaczyć, że aby nabyć takie gospodarstwo rolne, oczywiście potrzebna była wpłata, potrzebna była opinia burmistrza czy sołtysa z terenu, gdzie zamieszkiwali. Tak się prezentowała właśnie osada tych poniatówek, czyli
Ta
tak jak już
opinia o
wspominałem,
dobrym prowadzeniu się, tak?
tak, o
Opinia o
dobrym prowadzeniu, o
moralności.
dobrym gospodarzu, o moralności pewnie. I dom zawsze stał szczytem do drogi, stodoła drewniana. Tutaj akurat mamy na tym zdjęciu stodołę drewnianą, ale w naszym przypadku były to stodoły obory murowane, budynek tak zwany inwentarski. I oczywiście taka rodzina nie dostawała nic za darmo, ona musiała dokonać pierwszej wpłaty na takie gospodarstwo i ona wynosiła za gospodarstwo do 5 hektarów 1000 zł. Dla porównania, krowa kosztowała wówczas w tamtym czasie 100-120 zł. Za gospodarstwo do 10 hektarów wpłata wynosiła 2200 zł, czyli nie tak mało. Często na tą pierwszą wpłatę musiały się zrzucać całe rodziny, bo to rzeczywiście było ogromnym wysiłkiem. I zdarzało się, że całe rodziny właśnie składały się na tę pierwszą ratę. Kredyt na zakup zaciągało się w banku rolnym. Przez 3 lata osadnik był zwolniony z płacenia rat za ten kredyt, ale później trzeba było spłacać ten kredyt i tak się niekiedy działo, że rodziny kończyły spłacać ten kredyt w latach 70., a niekiedy i w latach 80.
Czy zdarzało się, że kolejne pokolenia płaciły ten kredyt?
Tak też się zdarzyło, że kolejne pokolenie gdzieś, wiadomo, jak rodzice przyszli tutaj w 35 roku, to w latach 60. oni już byli staruszkami, część z nich umierała. Wtedy przepisywali gospodarstwa na swoje dzieci i oni musieli kontynuować spłatę tych zaciągniętych kredytów.
A powiedz mi proszę, czy spłata kredytu to było duże obciążenie finansowe dla tej rodziny?
Mówi się, że początkowo nie było tak trudne, ale potem właśnie jak przyszedł czas powojenny, jak przyszło płacić kontyngenty, to było już jakimś obciążeniem było, prawda? Chociaż to były kredyty nisko procentowane, ale tak jak mówię, przyszedł czas powojny, jakieś tam te pożogi powojenne, trzeba było odbudować się te gospodarstwa, tu jeszcze przyszło płacić kontyngenty, jeszcze przyszło płacić ratę kredytu, to już w sumie wtedy gdzieś to się było jakimś obciążeniem budżetu, a wiadomo jak było po wojnie. Powiem tylko, że osad takich na terenie Polski powstało około 3,5 tysiąca. Mówi się, że dzięki temu nowe miejsce zamieszkania na terenie tutaj Pomorza, na terenie Wielkopolski zyskało około 17 tysięcy osób, czyli można powiedzieć, że jakieś małe miasteczko zostało przesiedlone na te tereny. Dla osadników, którzy tutaj zamieszkiwali, którzy tutaj przybywali na tym terenie, było to coś wyjątkowego. Jechali tak naprawdę w nieznane, bo w tamtych czasach, choć dzisiaj można sobie wszystko wygooglować, znaleźć, gdzie jedziemy, a oni tak naprawdę jechali w ciemne, bo to były małe wsie z reguły. Wiedzieli, że gdzieś województwo toruńskie, czy bydgoskie, czy poznańskie, ale do końca nie wiedzieli gdzie. Ja chciałbym Państwu zacytować list jednej z osadniczek, która Tak pisze w liście do swojej mamy w roku 37. Opisuje podróż właśnie tutaj do... Akurat ona udawała się w województwo poznańskie, nie do nas. Takie podróże odbywały się właśnie koleją. Oni ładowali na te wagony często takie najpotrzebniejsze rzeczy. Jak wspominają mieszkańcy, była to patelnia, dwa garnki, para kogut z skórą, krowa, która była w tamtym czasie takim dobrem, bogactwem danego rolnika, bo ta krowa dawała im jakieś szanse na przeżycie, czyli jakieś mleko było tej krowy, można było produkty jakieś zrobić, sprzedać. Ale wracam do listu, tak pisze Łucja do swojej mamy. Nie jestem w stanie opisać wam tę moją podróż, mamo, co ja widziała po drodze, chociaż z wagonu. Bo jechać taki świat drogi to naprawdę warto i można powiedzieć, że Polska przez Górnego Śląska i Poznania nic nie warta. Jechać przez Śląsk, gdzie okiem można spojrzeć, to wszędzie same fabryki, kopalnie. Kochana mamusiu, jak wyjechałam z Niecieczy, to już takich domów i tak ciasno to nie ma nigdzie w Małopolsce. Było widać ziemię gorsze, ale i są ziemie lepsze. Jeszcze coś o Poznaniu wam opowiem, mamusiu. Poznań jest bardzo śliczne miasto i czyste. Tak my się wyuchodzili, że aż ustałam. Byliśmy w ogrodzie zoologicznym. Nie macie pojęcia, jakie zwierzęta na świecie żyją. A ja myślałam, miałam sposobność je wszystkie widzieć. Goryle, krokodyle, lwy, słonie i różne ptactwo. Nie macie pojęcia, jakie zwierzęta żyją na świecie. Franek dobrze znał Poznań, tośmy dobrze pochodzili. Kupiłam ogórków, w wagonie była liba, jakżeśmy wracali. Wcale się nam nie nudziło tak podróżować. Krowy w wagonie doiły my dwa razy. Tylko się trochę nam latowały i nie można było się nimi dać rady. To taka nasza podróż. Ze stacji przewieźliśmy się jedną kobyłą. Zebrali się na trzy razy. Z pierwszą furą przyjechałam z Józkiem. Jechałam tak na ślepo, bo przecież nie wiedziałam, gdzie my jedziemy. Zajeżdżamy na miejsce, a no to zamiast płakać, to my się wszystkie śmiejemy. Dom i stajnia postawiony tylko do zrębu. Stodoła też, ale nie całkiem skończona. Założyliśmy to stodole, co mieliśmy i jazda dalej. Ja zostałam w domu, ale nie załamałam rąk, tylko co mogłam, to sprzątałam, bo przecież na boisko i w całej oborze rósł jęczmień, taki młody, odsieczony pod budowy, to krowy Jantuś nimi pasł. Czyli tak opisuje swoją podróż Łucja w 37 roku, jak jechała, podróżowała tym pociągiem.
A Łucja gdzie osiadła?
Łucja osiadła akurat w Grodnie. W Grodnie w powiecie Roguźno, czyli we Wielkopolsce. Ale i tak jak wspomina Łucja, że oni jak przyjeżdżali, często te domy nie były jeszcze wykończone. Oni już mieli nakaz, mieli przydział, ale dom nie był jeszcze ukończony i trzeba było zamieszkać właśnie w stodole. Bo pierwsza była budowana zawsze stodoła, potem był budowany budynek inwentarski, a na końcu budynek mieszkalny. I tak tacy ludzie często właśnie musieli z tymi zwierzętami przeczekać, aż ekipa budowlana skończy ten budować dom, bo jak mówiłem, dom był budowany, poniatówka była budowana jako ostatnio i w takich stodołach właśnie, jak tutaj widać na zdjęciu, tutaj pewnie jakiś osadnik albo majster, który budował, mieszka w stodole. Stodoły z bardzo dobrego drewna świerkowego. Moja stodoła stoi do dzisiaj i jeszcze ją użytkuję. I tak jak już mówiłem, jak przyjeżdżali, zaczynało się dla nich nowe życie. Jakaś radość z tego, że oni tutaj przyjechali, bo w tej ciasnoty, jak przyjechali ze Małopolski tutaj na Pomorze, gdzie ziemie bardzo dobre, urodzajne, oni piszą w tych listach do swoich rodzin, że nie uwierzycie, ile umuciliśmy pszenicy, ile owca, a ile koniczyny. Siano zbieramy 6 razy z sianokosów, czyli dla nich to było coś nowego, ale i co najważniejsze było takim fajnym dobrem dla nich wszystkim, to, że była studnia w każdym gospodarstwie, bo tam się okazuje, że w Małopolsce, jak mieszkali, po wodę musieli często chodzić nawet kilometr, półtora, 2 kilometrów po wodę, a tutaj w każdym gospodarstwie państwo zapewniało takim osadnikom studnie. Jeszcze przeczytam fragment listu, który pisze Inna z Osadniczak, akurat też do swojej matki. Pisze tak: chleb mi się skończył w sobotę i nie piekę, bo nie ma gdzie kupić, tylko kupuję od dziedziczki. Ale zamówiłam sobie piec i we środę chleb upiekę z tej mąki. Kochana mamusiu, chleba nam nie zabraknie, jak Pan Bóg da zdrowie. Bo żyta mamy 40 kup i bardzo ładnego, to ani ożoga nam nie dorówna. Będziemy go jutro wozić stóg. Żyto wszystko my mieli na swojej działce i jęczmień też bardzo ładnie. Owiec, ziemniaki mamy na innych działkach dalej od domu. Kawałek trzeba jechać, ale wszystko bardzo dobre. Tylko to gorsze, że jak najprędzej ten kierat i mlec, co tam na razie nie ma o czym mówić, bo co inne jest pilne, żniwa, woźba siana, a tu taki nieładny jest u nas, bo byście pomogli. To rozumiem, ale niestety tu w młynie nie ma takiej mąki razówki jak u nas, bo jej tu nie uznają, tylko odmiana i pół na pół. Zawieziesz 1 metr żyta, dostajesz 50 kg mąki. I do widzenia. Wcale pieniędzmi się nie płaci. Pytacie, czy kary mam? Mam wszystkie. Jeden kogut mi zdechł, ale ja myślę, że nie z głodu, tylko wyleżał się w jęczmieniu, to zdechł. Kury mi nawet się niosą. Przydałoby się tylko pszenica, by więcej się niosły, jak się należy. Jak tylko jęczmień, bo go mają pod dostatkiem, całymi dniami leżą w tym jęczmieniu. Ziemniaków wcale nie kopię, bo nie mam jeszcze, ale co tam, stare jeszcze zupę gotuję, kluski, żeby tylko ino się zapchać. Prawda to, że już nie mogę jeść tego wszystkiego, bo byłaby lepsza kapusta, ogórki, groch. To tak jak u nas, ale nigdzie tego kupić się nie da, bo do miasta daleko i do kościoła daleko. Bardzo ładne miasto, ale jarzyń nijakich nie widać. Czyli pokazuję tutaj w tym liście, że tak naprawdę gdzieś tam wszystkiego brakowało. Ale ze wspomnieniach moich mieszkańców akurat z Lipienka muszę powiedzieć, że oni tutaj przyjeżdżali na te tereny do nas, na Pomorze. To też im było ciężko na początku, ale wesoło. Wszyscy trzymali się w gromadzie, trzymali się razem. Opowiadają mieszkańcy, że często z jednej izby wywoziło się wszystkie meble, wystawiało szafy, łóżka i robiło się po tańcówkę. Jeden umiał grać na grzebieniu, drugi umiał grać na harmonijce i się spotykali. Jednak okres wojny, ta rozłąka spowodowała to, że potem już było im dużo ciężej i te spotkania już nie były takie jak przed wojną. Ale chcę wrócić jeszcze do budynku Poniatówki, bo trochę może odeszłam od tematu.
A przepraszam, tylko się zapytam ciebie o te listy. Skąd pochodzą te listy?
Te
Skąd
listy
je
właśnie.
znasz?
Aha, tak, te listy to są listy osadników. Akurat te listy zgromadził pan Andrzej Jura, którego pozdrawiam z Fundacji Poniatówki Polska. I ja te listy od niego właśnie kiedyś otrzymałem na maila i pozwoliłem sobie wykorzystać teraz te listy. On zbierał dokumentację, Fundacja Poniatówka Polska. Polecam wejść na ich stronę, tam znajdziecie Państwo jakieś materiały. Ale to są listy właśnie, gdzie zachowały się w rodzinach. On zbierał świadectwa tych osadników, tych już drugiego, trzeciego pokolenia. I to są listy, które właśnie ci przybysze pisali do swoich rodzin. Bo wiadomo, to była dla nich rozłąka, oni się nie widzieli, jak przyjeżdżali tutaj często, przyjechali w 1937 roku. Chociaż wtedy się akurat szybciej widzieli, bo nastąpiła wojna, ale po wojnie, jak już przyjechali w 1945, to widzieli się często do śmierci 2 razy w życiu, można mi kiedy powiedzieć. Ale chcę wrócić do budynku Poniatówki. Poniatówka była zbudowana na planie prostokątu o powierzchni około 60 metrów kwadratowych. Była wykonana przeważnie z drewna świerkowego. W skład takiej poniatówki wchodził ganek, sień, kuchnia i 2 pokoje. Na środku stawiano komin, był piec kaflowy budowany, tak aby ogrzać całe pomieszczenie. Tak naprawdę piece były niekiedy, jeden piec ogrzewał 2 pomieszczenia, bo był wbudowany w ścianę. Ja powiem tylko, że w Lipienku kolonia poniatówek powstała w latach 35-37, osad takich powstało 30. Z reguły były to osady 8-hektarowe, chociaż plan zakładał ministra poniatowskiego osady 4-6 hektarów, 8-10 i 10-12, ale najwięcej akurat u nas powstało tych 8-hektarowych. I co tutaj bym chciał wspomnieć, że do Lipienka ludność, która napłynęła, to przede wszystkim z Małopolski. Na przykład jeden z mieszkańców, pan Bronisław Jagiełka, którego pozdrawiam, któremu pewnie wyświetlę ten film, bo z racji tego, że dzisiaj to jest pan, który ma ponad 80 lat, opowiadał mi, że On był akurat zaszczycony tym, że jak ktoś go zapytał, skąd pochodzi, to on pochodził z okolic. Jego rodzina pochodziła z okolic, a z okolic pochodził między innymi słynny ostatni dowódca, generał Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, dowódca Armii Krajowej ostatni. Czyli to oni tutaj się szczycili tym, że przyjechali z okolic, tam gdzie generał Okulicki pochodzi. Ale też właśnie osoby przyjeżdżały z Małopolski, ze Kieleckiego, ze okolic Rzeszowa, ale najwięcej z Krakowskiego tak naprawdę. I między innymi pan Edmund Cywiński, mieszkaniec Lipienka, wspominał kiedyś, że on tutaj przyjechał z ojcem i wspominał tak, zacytuję: materiały na budowę przywozili z ojcem ze stacji w Firlusie. Firlus jest oddalony 4 km od Lipienka. Wozami konnymi przywozili na miejsce budowy te domki. Były to domy z prefabrykatów, czyli to były gotowe elementy, które składało się w całość. Dzisiaj te domy z prefabrykatów, można powiedzieć, wracają do mody, bo te domy na nowo firmy zajmują się coraz bardziej domami z drewna i właśnie z prefabrykatów, tak aby ekipa była szybki, montaż takiego gospodarstwa. I jak wiadomo, oni wozami konnymi przywożyli z Firlusa akurat do Lipienka te elementy budowlane. Tu jest na zdjęciu kolejowy list nadawczy dołączony do elementów poniatówki, czyli takie prefabrykaty przywożono z południa Polski i tutaj ekipy budowlane. Akurat u nas w naszym przypadku to były ekipy z okolic Chełmży, z okolic Wąbrzeźna. Mówi się, że na poniatówkach pracowały 3,5 tysiąca osób, takie brygady, bo tam musiał być zdun, musiał być stolarz, musiał być murarz. I takich ekip pracowało po kilka. Tak naprawdę w jednym gospodarstwie coś skończyli, w następnym coś robili, w następnym coś robili. I często się było tak, że jak któryś gospodarz zrobił dobry samogon, a wiadomo, że krakowskim, małopolskim samogon robili bardzo dobry, poczęstowali ekipę, wówczas ta ekipa gdzieś przyspieszyła te prace. Ale znowu, jak za mocno tego samogonu posmakowali, wspomina pan Cywiński, to wtedy to się opóźniało i musieli to nadrobić. Przyjechał zarządca z powiatu i dostali reprymendy i wówczas musieli nadrobić ten stracony czas. Poniatówka budowana była na ceglanym fundamencie 80-centymetrowym. To jest właśnie poniatówka państwa Cywińskich, którzy niestety już nie żyją, ale jeszcze miałem przyjemność poznać panią Jolę i pana Edmunda Cywińskich. Właśnie pan Edmund opowiadał mi w tych wspomnieniach o tej transporcie z Firlusa. Była budowana na podwalinie z cegieł 80 cm, potem był lepik kładziony i na to były drewniane bale. To była tak zwana metoda sumikowo-jętkowa, czyli powstały pionowe bale, a w środek w te bale były wsuwane 10-centymetrowe lub 12-centymetrowe bale drewniane. Z zewnątrz była przerwa, dystans i deska była zeryjna. Od środka była natomiast trzcina i tynk wapienny. Te domy naprawdę były bardzo ciepłe i suche. Tak jak mówię, jak rodzina przypilnowała ekipę budowlaną, to oni to zrobili bardziej sumiennie, bardziej fachowo i mówili mieszkańcy, że czasami się zdarzyło, że jeden dom był trochę cieplejszy, a drugi trochę chłodniejszy, bo to zależy właśnie od tego, jak ekipa została przypilnowana, ale ja muszę powiedzieć, że ja generalnie też mieszkam do dzisiaj w poniatówce, trochę tej przebudowanej, ale to dom jest bardzo suchy, ciepły, bo jak wiadomo, drewno nie przewodzi tak zimno jak cegła czy beton, dlatego te domy są tak ciepłe.
A powiedz proszę, kto w ogóle organizował i nadzorował pracę przy budowie poniatówek? No bo to był łącznie, to był duży bardzo projekt. Czy one były jakoś lokalnie nadzorowane, jak powiedziałeś, że ktoś z powiatu przyjeżdżał? Czy to była jakaś państwowa instytucja?
A tutaj moi mieszkańcy wspominają, że przyjeżdżali ze z powiatu właśnie. Z powiatu przyjeżdżał jakiś majster, nadzorca. Byli oczywiście panowie inżynierowie, tak zwani w tamtym czasie, którzy gdzieś tam nadzorowali te prace, ale generalnie te prace trwały w kilku wsiach naraz, bo tak mówię, u nas w powiecie chełmińskim tych poniatówek oprócz gminy Lisewo, to gminie Płużnica bardzo dużo, w Kijewie, Papowie Biskupim, także tych ekip budowlanych musiało być naprawdę sporo i zrobić cały ten projekt, wykonać to wszystko, to był kawał dobrej roboty i duże przedsięwzięcie. Ale co chciałem dalej powiedzieć, a właśnie o tej desce elewacyjnej, a i co bardzo ważne, jak już wspominałem, była budowana studnia, na środku podwórza i sadzone dwa drzewa. U mnie akurat na moim gospodarstwie są to dwa jesiony. Te jesiony do dzisiaj rosną, są to już duże okazałe drzewa. Mam z nimi duży kłopot na jesień, gdy trzeba grabić liście, ale dla mnie to jakiś tam pomnik przyrody, który patrzę przez okno i je widzę. Także raz były to jesiony, a niekiedy były to też kasztany. Ale co trzeba też powiedzieć, to historia poniatówki. Tutaj pokażę zdjęcie właśnie, jak to w latach 50., 60. wyglądało wnętrze takich poniatówek, czyli nasi rodzice w takich domach, mówię o 40-50-latkach, się wychowywali. O, tu mam ciekawe zdjęcie, jak prezydent Ignacy Mościcki wizytuje w Wielkopolsce właśnie budowę osady poniatówek. Ignacy Mościcki stoi tyłem na murku. Ale co chcę powiedzieć, to poniatówka to oczywiście budynek, ale te poniatówki to ludzie, społeczność, która przyjeżdżała do tych poniatówek zamieszkiwać te poniatówki. I co ciekawe, to tak jak już wspominałem, mieszkańcy opowiadają, że poczuli szczęście, jednakże to szczęście nie trwa długo, bo prawda, oni przyjeżdżają tutaj w 1936, 1937 roku, a w 1939 roku wybucha wojna. I niestety ledwo co się dorabiają, ledwo co budują te swoje gospodarki, dorabiają się kolejnej świnki, kolejnej krowy, kolejnej pary kur, a tu trzeba te poniatówki niestety opuścić. Przyjeżdża na początku wojsko, rekwiruje konie, a wiadomo, że koń w gospodarstwie to rzecz podstawowa, aby to gospodarstwo dobrze prowadzić. Wojsko rekwiruje konie na potrzeby wojskowe. Mieszkańcy jeszcze jakoś tam gospodarzą, ale w 1941 roku tutaj do Lipienka SS-mani wypędzają mieszkańców, tych, którzy nie podpisali tak zwanych Volksdeutschów, listy, czy którzy nie chcieli się poddać pracy, i wywożą ich do obozu do Torunia, nieopodal 30 kilometrów od nas, do tak zwanej Szmalcówki. Szmalcówka dlatego, że obóz był usytuowany w fabryce do produkcji smalcu i oleju. Dlatego Szmalcówka. Był to obóz jeniecki, przejściowy obóz dla wysiedlonych właśnie. I w tym obozie bardzo dużo zginęło dzieci, bo tam zostały całe rodziny wysiedlone. Akurat mój mieszkaniec, pan Władysław Kopytko, którego również pozdrawiam, z którym rozmawiałem akurat przedwczoraj, wspomina, że w jego rodzinie dwóch braci zginęło właśnie w tym obozie Szmalcówka w Toruniu, a on się w tym obozie urodził. Ojciec, gdy już wrócili z tego obozu, zmarł krótko po przyjeździe z wycieńczenia. Był to obóz ciężki. Polecam Państwu do obejrzenia na YouTubie filmu Dzieci Szmalcówki. Tam jest trochę więcej o tej historii tego obozu. Ale co chciałbym powiedzieć, i te rodziny zostają ledwo po tym aklimatyzacji w tych nowych miejscowościach, wysiedleni, prawda, przez wojska, wywiezieni do tego obozu. Jest taka ciekawa historia, że część tych osób zostaje z tych obozów zwolnionych po roku, po półtora roku, bo oni pochodzili z krakowskiego, a w Krakowie była generalna gubernia, czyli jakby takie państwo trochę w państwie, i oni, rodziny, mamy, jakieś ciotki przyjeżdżały do tego Szmalcówki, do tego obozu z jakimiś dokumentami, że oni są obywatelami tej gubernii, i udało się niekiedy ich zwalniać, że wracali do Małopolski, ale gdy tylko skończyła się wojna w roku 1945, na nowo wracali tutaj. I pan Kopytko Władek opowiadał mi, że oni akurat wrócili w 45, 9 maja, czyli w dzień zwycięstwa. Przyjechali z powrotem do Torunia koleją i z Torunia szli na piechotę 30 kilometrów do Lipienka. Jak przechodzili przez Chełmże, takie małe miasteczko tutaj od nas oddalono 10 kilometrów, to usłyszeli, że Hitler nie żyje. Biły dzwony w kościele, alarmy, i wielka radość zapanowała, bo wszyscy się dowiedzieli, że nie żyje Hitler. To mu gdzieś tam zapadło w pamięci, mimo że był dzieckiem. Czy jakieś pytanie, czy mam mówić dalej?
Tak, jest takie pytanie, jakie były relacje ludzi, którzy przyjeżdżali na ten nawet dla siebie tereny z mieszkańcami, którzy już tam byli od pokoleń i z właścicielami majątku?
O, właśnie to ciekawe pytanie. Tak jak już wspominałem, że oni, jak wszyscy przyjeżdżali tutaj z Małopolski, z Karkowskiego, oni jednokrotnie gdzieś tam się znali, albo przyjechała rodzina i przyjechała kuzynostwo tej rodziny, i oni się trzymali tak bardziej razem, wewnątrz siebie, Nawet tutaj w liście jednym pisze mieszkanka, że spotykają się w chałupie i sobie potańcują. Raz idą do Nowaka, to Nowak przychodzi do nas i tak sobie siedzimy, pośmieję się, pożartuję, coś wypiję. Tak opisuje w tych listach. Ale znowuż z właścicielami majątków ziemskich te relacje były już inne, bo wiadomo, że majątek ziemski, tam pracowała służba folwarku i oni na tych przyjezdnych gdzieś tam patrzyli trochę spod oka, bo jak ten pan patrzył na tych przyjezdnych, na tych osadników też nie takim przyjaznym okiem, bo wiadomo, że oni gdzieś tam osiedlili się na jego ziemiach, zabrali mu kawałek tej ziemi, to te relacje nie były takie wzorowe. Ale często było tak, że na przykład taki osadnik, żeby jednak mógł jakoś tam zabezpieczyć swoją rodzinę, swoje dzieci, to podejmował jeszcze dodatkowo pracę właśnie u tego pana. Mimo, że oni byli na parcelacji, dostali 8 hektarów ziemi, ale jeszcze brakowało, to oni jeszcze szli właśnie do tego pana gdzieś tam dodatkowo dorobić, czy do innego pana, który mieszkał 5 kilometrów dalej. W ogóle pan Władek opowiadał, że po przyjeździe, jak już przyjechali, mieli tą swoją krowę, to często te gospodynie wiejskie o 4 rano szły na piechotę do miasta, do Chełmży, akurat tutaj do nas, 10 kilometrów, brały jajka, twaróg, jakieś mleko, jakiś ser, chcą to sprzedać, żeby potem kupić jakąś kostkę mydła, kilogram cukru. I często było tak, że te kobiety szły z najmłodszym dzieckiem pod pachą, w jednym pod pachą miały koszyk z tymi produktami, w drugim trzymały małe dziecko i szły do tego miasta, żeby coś sprzedać, żeby coś zarobić. Naprawdę to był okres ciężki. Pan Władek wspomina, że lżej już było dużo po śmierci Stalina, gdy w Polsce nastał Gomułka, wtedy rodziła się spółdzielczość, powstały spółdzielnie produkcyjne, wtedy było już znacznie łatwiej. Ten okres do 53-54 roku był okresem ciężkim. Co jeszcze miałem powiedzieć, że nie zgubił wątku?
Bo wspominałeś jeszcze, rozmawialiśmy chwilę przed naszym tutaj spotkaniem na wizji, że tak powiem, wspominałeś o właścicielu majątku, zarządcy majątku,
Tak.
konkretnie w Lipienku, panu Herkle, tak?
Tak,
I to
tak,
była jakaś
tak.
taka też ciekawa opowieść.
Tak, to też taka właśnie bardzo ciekawa postać związana z Lipienkiem, postać, którą tak naprawdę pewnie gdzieś mi się udało w ostatnim czasie odzyskać czy odświeżyć w pamięci mieszkańców, ale nie tylko, bo to jest Stanisław Inżynier Hertle, postać niezwykle, mówię, zasłużona czy dla Lipienka. Akurat on był dzierżawcą majątku w Lipienku w okresie międzywojennym, w latach 1920-1939 przejął majątek po Niemcu Has się nazywał Niemiec, a potem właśnie nastąpił Hertle.
Czy,
Inżynier Hertle był.
przepraszam, czy, bo ja nie jestem do końca pewna, czy te zdjęcia są widoczne teraz na. O, jest zdjęcie, widzę. Okej, dobrze, już,
Jest,
dziękuję.
tak? To właśnie jest postać inżyniera Hertle. Tak jak mówiłem, on wydzierżawił majątek Lipienek w roku 21. Był no, człowiekiem wielu talentów, społecznikiem, no, agronomem. Ogólnie mieszkańcy wspominają jego tutaj zamieszkiwanie Lipienka, dzierżawę tych ziemi jako bardzo dobry okres dla nich. W ogóle w Lipienku została wytworzona czy stworzona rasa białych świń pomorska, biała świnia pomorska, to właśnie została wyhodowana w Lipienku. I tak się składa, że tydzień temu mieliśmy otwarcie tej świetlicy wiejskiej, o której wspominałem, i była obecna rodzina Hertle, wnuczki inżyniera Hertle, dokonały odsłonięcia tablicy poświęconej temu dziadkowi i przywiozły drzewo genealogiczne właśnie rasy powstania tej świń z roku 1935. To taka cenna pamiątka, będzie wisiała w tej nowej świetlicy w gablocie szklanej. Ale co chciałem powiedzieć, że inżynier był prezesem kółka rolniczego w Lisewie, w banku, działał w powiecie chełmińskim, zasiadał w Radzie Powiatu Chełmińskiego, był no, hodowcą koni zimnokrwistych, kur rasowych. Jego żona była bardzo oczytaną, inteligentną kobietą, prowadziła koło gospodyń wiejskich już w latach 20. ubiegłego wieku w Lipienku, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę koło gospodyń wiejskich ma w Lipienku ponad 100 lat. Później niestety okres wojny musiał opuścić ten swój majątek. Zamieszkał w Lisewie, w naszej miejscowości gminy, a później w Poznaniu, gdzie zmarł. Ale naprawdę postać. Zachęcam do odwiedzenia strony Wieś Lipienek. Tam zamieszczam co jakiś czas artykuły poświęcone właśnie historii naszej wsi, dziedzictwu kulturowemu naszej wsi. Między innymi jest kilka artykułów poświęconych chociażby poniatówkom, ale też rodzinie Hertle. Opisuję w nich chociażby, jak Hertle przyjmuje w Lipienku we dworze biskupa, który odwiedza gminę Lisewo i ministra rolnictwa Pełczyńskiego w roku 30. Czyli takie fajne wydarzenie i ten jego syn w swoich pamiętnikach opisuje, jak biskup przyjeżdża do dworu w Lipienku wieczorem już po wizytacji Lisewa, kościoła w Lisewie i szpaler na koniach z pochodniami. Biskup jedzie na wozie, oni prowadzą biskupa do dworu w Lipienku. Oni jako małe dzieci stoją w kącie, wchodzi biskup w swoim majestacie, klękają, całują go w pierścień i to było wydarzenie, o jakim on wspominał przez całe życie, że to było coś wielkiego, że biskup odwiedza ich w domu. I na przykład tutaj inżynier Hertle siedzi na fotelu meble gdańskie i jest gdzieś zdjęcie rodzina, ma jak właśnie inżynier Hertle siedzi z biskupem w Gdańsku. Podobno częstowany był biskup miodami pitnymi i niestety po tej wizycie ciężko było biskupowi wstać. To taka historia, tylko która opowiada mi rodzina Hertle.
A powiedz, czy mieszkańcy, jak przyjeżdżali do Was z Małopolski, czy przywozili ze sobą jakieś, nie wiem, swoje zwyczaje, swoje tradycje, które były nowe dla tego terenu? Nie wiem, może coś z kuchni, może coś z muzyki?
O, tak jak wspominałem, tutaj ta Łucja w swoich listach pisze, że nie ma takiej mąki razowej tutaj na Pomorzu jak u nich, bo u nich to była mąka taka, że jak upiekła chleb, zawsze jej się udawało. O tutaj niestety z tej naszej mąki ten chleb jest inny. Ale pisze, że oni właśnie dużo mieli potraw mącznych, czyli jakieś kluchy, jakieś placki, tak jak wspominają mieszkańcy, że no, to była kuchnia tania, bo to była bieda tak naprawdę, czyli oni mieli to zawieźli do młyna zemleć mąkę, mieli jakieś parę jaj, zrobili coś tam na szybko, taniego, żeby tę rodzinę wykarmić, bo te rodziny często składały się z dziesiątki dzieci z rodzicami, ósemki dzieci, takie rodziny to były. Nie było mniejszych rodzin. Tak jak mówiłem, że część tych dzieci poumierało w szmelcówce, w tym obozie w Toruniu, ale rodziły się po wojnie, wiadomo, kolejne dzieci. Także na pewno to tak, że oni tworzyli taką społeczność przed wojną, zgraną, wszyscy razem się trzymali w kupie, a po wojnie, jak już wspomniałem, mieszkańcy to już było inaczej. Jednak ta wojna jakieś tam piętno na nich odcisnęła, że te relacje już były dużo trudniejsze na pewno, że już się żyło inaczej, może każdy musiał się od nowa dorabiać, nie było już tej ufności między ludźmi, między sobą. Także no, już było na pewno inaczej. Jeszcze taki zacytuję kawałek listu innej mieszkanki, osadniczki, która pisze tak: Kochana mamusiu, kupcie jeszcze kielnię, bo tu aż 7 zł kosztuje, a ja jest Józkowi bardzo potrzebna, bo sufity nie myślą nam tynkować, to się kupi trzciny, Józek strynkuje sam. Jeszcze 3 foremki do taścia przyślijcie, rękawiczki zimowe. Zostawiłam tę zapasową siwą, a byłaby mi się przydała na głowę. Ale żniwa pewnie się straciły. To chyba kupcie nową. Ile sobie nie myślcie, bo żartuję. Ten portret, jak przyjdzie, to go wykupcie i przyślijcie przez Nowaka. Co moście, niech ci mamusia kupi. Ona pisze też tutaj w tym liście, żeby matka przysłała jej tacę do pieczenia chleba, bo tutaj takich nie ma. Nawet pisze w liście, żeby przysłała grabie drewniane, bo tutaj się używa innych, nie ma takich jak u nich na południu. Czyli oni prosili o takie podstawowe rzeczy. Sierp na przykład, który był na południu, bo jednak te narzędzia u nas to były tereny poniemieckie właśnie, a tam już były, Małopolska było inne. I brakowało często takich podstawowych produktów do gospodarzenia, do gospodarki.
A czy gdzieś w historii, tak jak czytałeś o poniatówkach i otworzeniu tych nowych społeczności, czy gdzieś się pojawia sołtys, funkcja sołtysa?
Funkcja sołtysa gdzieś właśnie mi się pojawiła tym, że jak przyjeżdża mierniczy mierzyć działki, to do odszkodowania szkód w wyniku pomiarów działki będzie wzywany sołtys, że gdzie to mam tutaj, zaraz może znajdę. Po otrzymaniu wniosku mierniczy wezwie miejscowego sołtysa do oszacowania na gruncie obecności mierniczego i w miarę możliwości poszkodowanego. Czyli ten sołtys pojawia się tutaj, chociaż sołtys, jak mieszkańcy wspominają, też był takim nadzorcą gdzieś tego procesu budowlanego, był takim łącznikiem między powiatem a tymi wykonawcami, ekipami budowlanymi. Z jakimiś problemami często się udawali właśnie do sołtysa i sołtys gdzieś rozwiązywał konflikty, jak się pojawiały, że jakaś ekipa budowlana za długo jest u pana X, a za późno u mnie, to wówczas sołtys gdzieś tam miał jakieś zdanie takiego rozjemcy, czy jakichś sporów właśnie musiał wyjaśniać sobie
Czyli tak
między
trochę
tymi mieszkańcami.
podobnie jak dzisiaj.
O, może i tak, może i dokładnie. Może dzisiaj nie ma już tyle waśni aż tak bardzo jak wtedy, w tamtych czasach, ale na pewno była to ważna funkcja społeczna i na pewno taka jest do dziś.
A w tych domach, bo ile w Lipienku jest jeszcze wciąż poniatówek, które są i są zamieszkane?
W Lipienku do dnia dzisiejszego ja myślę, że gdzieś 25 poniatówek. Oczywiście nie wszystkie są zachowane w oryginalnym stanie, są już przebudowane, chociażby tak jak tu pokazywałem Państwu, to jest moje gospodarstwo, które ja jak przyjechałem, zakupiłem, a teraz w zimowej szacie wygląda trochę inaczej, ale są te domy zamieszkiwane do dzisiaj. Tak jak mówię, ja mieszkam sam w poniatówce, to jest na przykład poniatówka jednego z mieszkańców, który mi opowiadał, on tutaj mieszka ze swoim bratem, jest też poniatówka. Zaraz pokażę. O, na przykład tutaj mieszka pani w takiej poniatówce. Czyli te domy do dzisiaj służą, choć mówiło się, że minister Poniatowski był krytykowany za to, że buduje poniatówki, bo te domy przetrwają 20 lat, że trzeba murowane robić, jak Niemcy murowane. Ale on się uparł, żeby właśnie wykorzystywać to drewno. Skoro nie stać nas na murowane domy, to budujmy drewniane. I te domy tak naprawdę za 10 lat będą obchodziły 100 lat, czyli kolonia nasza za nieco ponad 10 lat będzie obchodziła 100 lat i te domy są zamieszkane do dzisiaj, część przebudowanych i myślę, że jeszcze śmiało 50 lat będziemy w nich mieszkać.
A w ilu z nich mieszkają potomkowie osób, którzy je kupili oryginalnie?
No tak naprawdę to ja myślę, że w 80%, bo tak jak już wspominałem tutaj pana Jagiełkę, to on mieszka w nowo wbudowanym domu, ale w gospodarstwie, w którym zakupił jego ojciec, prawda? Czyli ten ojciec nabył tą osadę, uzyskał kredyt i pan Jagiełka, pan Kopytko mieszka do dzisiaj i nim państwo, bardzo dużo osób, bo część mieszkańców to są osoby 70-80-latkowie, czyli oni albo się urodzili krótko po wojnie, już nie by, byli, ich rodzice pochodzili z Małopolski, oni się urodzili tutaj u nas na naszych terenach. Ale oni cały czas są w tej pierwszym pokoleniu, w drugim czy trzecim pokoleniu. Te domy są, mówię, jak najbardziej zamieszkałe i służą nam do dzisiaj.
Powiedz mi od strony jeszcze takiej technicznej, jaka była pierwsza rzecz, która się psuła w tych domach, która trzeba było reperować albo wymieniać? Dach? Nie wiem, może coś innego?
Tutaj mówią mieszkańcy, że jak coś było solidnie zrobione, to naprawdę przez długi czas nie trzeba było nic remontować. Z czasem gdzieś tam właśnie pojawiały się problemy z uszczelnieniem, tak jak mówiłem o tych ekipach, że jak ekipa gdzieś tam była dobrze przypilnowana, zrobili dobrze robotę, ale czasami gdzieś pojawiały się problemy, że gdzieś na przykład gdzieś tam wiało, czy oknem, czy gdzieś tam z
A jak to było
jakimiś szparami,
uszczelniane?
ale to było,
Jak one
to
były
było
uszczelniane,
okna
wówczas?
były uszczelniane włosiem zwierzęcym, o ile się dobrze nie mylę. I na przykład technologia uszczelniania tych okien jest stosowana do dzisiaj, bo na przykład robi się taki kłębek, nie wiem, jak góralskie chałupy są takimi zrębami uszczelniane ściany, to tutaj były ze włosia zwierzęcego i tym włosiem były te okna uszczelniane. Ja pamiętam, jak wymieniałem okna, to właśnie jeszcze wyjmowałem ten włos z tych uszczelnienia okien. W ogólnie podłoga była też drewniana, ustawiona na ceglanych legarach. był dystans, pod podłogą była ziemia, ale były też takie specjalne kanały, tak żeby te deski nie gniły. Przewiew był pod tą podłogą i naprawdę, jak ja pamiętam, chciałem zrobić wylewkę betonową, to miałem problem, żeby deskę wyrwać z tej podłogi i zostawiłem na połowie domu drewniane podłogi, a na połowie nowe posadzki. To były naprawdę solidny materiał, drzewo świerkowe. Pewnie wtedy była żywica ściągana z tego drewna. Na pewno te domy dzięki temu. Wiadomo, że jak ktoś te domy konserwował, zadbał o nie, to są naprawdę planetówki odrestaurowane, eleganckie. A jak wiadomo, jak
One
ktoś
były
zaniedbał.
oryginalnie malowane czymś? To drewno było malowane?
To było takie na zasadzie pokostu. Mieszkańcy nie umieją dokładnie tego nazwać, ale była impregnacja na końcu tej poniatówki. Część elementów było impregnowanych już gdzieś tam na miejscu, a potem jeszcze na końcu niektórzy impregnowali ponownie te swoje poniatówki. Ale mówię, jak ktoś zadbał, co 5 lat zrobił jakąś impregnację, to dzisiaj są poniatówki w innych miejscowościach okolicznych naprawdę pięknie odrestaurowane i są atrakcją gdzieś tam nawet i turystyczną dla odwiedzających ziemię chełmińskie.
A z czego dachy były wykonane?
Dachy są eternitowe, chociaż gdzieś tam pojawiały się w innych częściach Polski też gontowe, ale u nas akurat na naszym terenie jest to eternit. Ale mówię, ten eternit nie był uszkodzony, to on leży sobie prawie 100 lat, się nic z nim nie dzieje.
Czy to był jeden projekt, według którego były robione wszystkie poniatówki? Czy były różne
W
w
różnych,
zależności
części,
od regionu?
w różnych częściach Polski zdarzały się różne projekty. One były bardzo wzornictwo podobne. Aczkolwiek u nas wszystkie poniatówki wyglądają tak samo, czyli są, tak jak już mówiłem, szczytem skierowane do drogi, rzeźbione kalenice, dach dwuspadzisty, taki lekki wykusz zrobiony. O, tak jak tutaj widać, ozdobne elementy drewniane. Mówię, tutaj część była zaimpregnowana od nowa, czyli taki dom, mówię, on sobie stoi. Stodoły już nie ma. Obora się sypie, ale dom, jak dobrze zrobiony, to on by się do dzisiaj służy.
Powiedz, dlaczego w ogóle to jest taka ciekawa sprawa z tymi poniatówkami? Dlaczego warto się tym interesować? Warto o tym mówić? Wiem, że na przykład w Google można znaleźć szlak poniatówek i można sobie wytyczyć
Tak,
taką trasę wycieczki turystycznej, tak?
w
Dlaczego
okolicach
w ogóle warto
Bydgoszczy
się
wiem, że.
interesować?
W okolicach Bydgoszczy, w okolicach Nakła, wiem, że taki szlak poniatówek istnieje. Ja myślę, że takim głównym założeniem to jest właśnie, żeby zachować dla pokoleń tę historię tych poniatówek, bo za chwilę te poniatówki tak czy siak niestety oni znikną w tym krajobrazie i dla młodych pokoleń, dla wnuków, prawnuków tych osadników, którzy przyszli tutaj w latach 30., latach 40., żeby oni wiedzieli, żeby znali historię tych swoich rodzin, jak to wyglądało. Często to była historia tragiczna, po prostu zachować w pamięci te drewniane domy, które służyły i służą nam wszystkim. Tak jak mówiłem, ziemia chełmińska ma naprawdę dużo tych poniatówek, dużo było tej parcelacji u nas przeprowadzone i wierzę, że dzięki właśnie takim zapisom, jak tu dzisiaj na Wszechnicy, i dziękuję Wszechnicy, że podjęła się fundacji tego tematu, tych poniatówek, bo dzięki temu zapisowi dzisiejszemu utrwali się to pamięci dla przyszłych pokoleń pozostanie w pamięci na długo.
No ja też Tobie bardzo dziękuję za tą rozmowę. Wydaje mi się to bardzo ciekawe z tego względu, że często o historii myślimy tak jak ze szkoły, wynosimy daty bitew, wygranych, przegranych, ale historia tak naprawdę toczy się wszędzie w codziennym
Tak.
życiu i to jest kawałek tej historii przemian wsi w Polsce po uzyskaniu niepodległości. Reformy rolnej, która była ogromną zmianą w życiu bardzo wielu ludzi i Polski w ogóle, i zapoczątkowała
Tak.
ogromne zmiany społeczne, i to jest taki jeszcze kawałek takiej materialnej pozostałości i
Tak.
historii, dlatego jest to naprawdę bardzo ciekawe.
Tak.
Także
Ja zawsze
dziękuję
mówię,
Ci
że
bardzo.
każda wieś ma swój dom, swoje drzewo, swoją, nie wiem, kapliczkę, na którą może budować swoje dziedzictwo. W naszym przypadku jest to, nie wiem, zamek jest i są te poniatówki, które staram się gdzieś tam zachować w pamięci. Ja też Wam bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję Fundacji, dziękuję Tobie, Klaro. Pozdrawiam mieszkańców mojego Lipienka, pozdrawiam sołtysów gminy Lisewo i sołtysów taboru sołtysów. Zainteresowani wiedzą, o czym mówię. Także bardzo Wam dziękuję i cieszę się z tego spotkania. Do usłyszenia.
Do zobaczenia.